Kolaboranci i oportuniści, a może jednak niepokorny naród, który opierał się Niemcom, prowadząc przy tym realistyczną politykę. Bohaterką dzisiejszego odcinka będzie Dania i jej kontrowersyjny epizod z historii, jak wyglądała hitlerowska okupacja w tym kraju, czym w istocie była duńska partia nazistowska i czego tak naprawdę Niemcy chcieli od Duńczyków, dlaczego okupacja była tak łagodna, którzy duńscy politycy optowali za porozumieniem z Niemcami, a którzy to bojkotowali, kim byli mieszkańcy tego kraju wstępujący do SS, jak traktowała ich miejscowa społeczność. Zapraszam na kolejny materiał o państwach podczas II wojny światowej. W przededniu wybuchu II wojny światowej Dania formalnie była monarchią. Królem był pochodzący z dynastii Glücksburgów Chrystian X. Na tronie zasiadł w 1912 roku, gdy miał nieco ponad 40 lat. Ponieważ Dania była monarchią konstytucyjną, król nie sprawował tak szerokiej władzy jak kiedyś. Władzą dzielił się z rządem i parlamentem. Centralną postacią duńskiej polityki okresu międzywojennego był premier Thorvald Stauning. Funkcję szefa rządu sprawował już od 1924 roku, aż do śmierci w roku 1942, z jedną tylko 3-letnią przerwą. Stauning cieszył się powszechnym szacunkiem, dla wielu był autorytetem oraz jedyną w Danii osobą, która potrafi przeciwdziałać trudnościom ekonomicznym w królestwie. Związany był z partią socjaldemokratyczną, która po wyborach z 1935 i 1939 roku miała większość w parlamencie. Jej główną rywalką była partia liberalna, której przewodził Thomas Madsen Mygdal. Polityk, który zaraz po Stauningu cieszył się największą popularnością w Danii. W XX wieku w swoich szeregach partia kumulowała tak liberałów, jak i konserwatystów, polityków prawicowych i lewicowych. Ci drudzy utworzyli w końcu odrębną frakcję. Odłam ten chętnie wchodził w koalicję rządową z socjaldemokratami. Historycy zwracają uwagę, że w obliczu kryzysów okresu międzywojennego partie polityczne Danii potrafiły jednak ze sobą współpracować i wznosić się ponad prywatny interes. Oczywiście były też inne ugrupowania, ale ich poparcie oscylowało co najwyżej wokół paru procent. Jedną z takich organizacji była DNSAP, czyli Duńska Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza, będąca imitacją niemieckiej NSDAP. Partia gloryfikowała pangermanizm, antysemityzm oraz totalitaryzm w hitlerowskim wydaniu. Na czele duńskich nazistów stał Fritz Clausen. Do tej partii oraz jego osoby wrócimy nieco później. Przed wojną w Danii mieszkało niecałe 4 miliony ludzi. W wyniku poprzedniego konfliktu Dania w 1920 roku oderwała od Niemiec północny Szlezwik, co poróżniło relacje między obydwoma krajami. Poza tym oznaczało to, że w południowej części Danii mieszkało wielu Niemców. Należy też pamiętać, że Dania była połączona Unią Personalną z Islandią, a od 1933 roku kontrolowała Grenlandię. Po tym krótkim, ale koniecznym wstępie przejdźmy do meritum. W 1939 roku funkcję duńskiego ministra spraw zagranicznych sprawował Peter Munk. Choć wychodził on z założenia, że Niemcy to kraj nieprzewidywalny, to jednak nie zakładałby, że Rzesza mogła napaść na Danię. W maju 1939 roku oba kraje podpisały pakt o nieagresji. Dania była jedynym skandynawskim krajem, który taki pakt podpisał, gdyż zarówno Szwedzi, jak i Norwegowie, do których taka sama oferta z Berlina spłynęła, uznali, że ich polityka neutralności nie wymaga dodatkowych paktów. 1 września, gdy wybuchła wojna, Dania, podobnie jak reszta Skandynawii, ogłosiła neutralność. Przed obliczem parlamentu premier Stauning bronił tej decyzji, mówiąc publicznie: w obecnej sytuacji Dania nie ma przed sobą innej polityki, jak uczciwą, bezwzględną neutralność wobec wszystkich. Naszym zadaniem jest przeprowadzić Danię przez ogień, nie dając jej wciągnąć w żadne zatargi. Wraz z wybuchem wojny duńskie władze zdecydowały się powołać do wojska 5 roczników, ale po krótkich ćwiczeniach rezerwistów zwolniono do domów. Dla Duńczyków problemem było jednak kontynuowanie handlu ze zwaśnionymi stronami. W tym celu rokowania prowadzono tak z Niemcami, jak i Brytyjczykami. Neutralność wobec wojny została zademonstrowana także po upadku Polski. 18 i 19 października 1939 roku w Sztokholmie doszło do spotkania przywódców państw skandynawskich. Na spotkaniu obecny był król Chrystian X. Obecni byli też Finowie, którzy już czuli się zagrożeni przez ZSRR. Nie udało im się jednak wymusić przepisu, który zobowiązywałby kraje Skandynawii do militarnej pomocy sobie nawzajem w razie obcej agresji na którejś z nich. Wszystko zmieniło się w marcu 1940 roku. To wtedy Hitler podjął decyzję o ataku na Norwegię, a w tym wypadku również na Danię, będącą swoistym pomostem w ataku na północ. I choć w pierwszych dniach kwietnia do Kopenhagi spłynęły ostrzeżenia wywiadowcze o planowanym ataku, to duńskie władze nie traktowały ich poważnie, ufając podpisanemu przed rokiem paktowi o agresji. Jedną z osób, która sugerowała rządowi zmianę tego postępowania, był naczelny dowódca armii duńskiej, generał William Prior. Naciskał on na ogłoszenie mobilizacji, która pozwoliłaby wystawić 4 dywizje, ale rząd Stauninga odmówił, zgadzając się jedynie na uzupełnienie stanu wojska w Jutlandii. O przyczynach inwazji nie będziemy tutaj mówić. W tym miejscu odsyłam do jednego z naszych starszych filmów o tytule Dlaczego Hitler zaatakował Skandynawię? A jeżeli interesuje Was geopolityka podczas II wojny światowej, to w opisie znajdziecie też namiary na nasze filmy o Szwecji, Finlandii i Islandii. To pozwoli dać Wam całościowy ogląd sytuacji w tej części Europy. 9 kwietnia 1940 roku doszło do inwazji. Wehrmacht uderzył siłą wojsk lądowych, marynarki i lotnictwa. Tego dnia o godzinie 5.20 niemiecki poseł w Kopenhadze, Cecil von Rente-Fink, przekazał duńskiemu ministrowi spraw zagranicznych memorandum, z którego treści wynikało, że Niemcy muszą dokonać pokojowej operacji mającej na celu zapobiec alianckiej inwazji. Niemcy deklarowali przy tym, że ich okupacja będzie łagodna, a niezawisłość władz oraz terytorium Danii zostaną nienaruszone. Wobec przeważającej siły wroga rząd oraz król skapitulowali jeszcze tego samego dnia i o godzinie 9.20 król Christian X oraz premier Stauning przyjęli niemieckie żądania oraz nakazali zaprzestać oporu żołnierzom. W trakcie trwania operacji zginęło kilkunastu duńskich żołnierzy, stracono 12 samolotów, a w niemieckich rękach znalazło się około 40% tonażu duńskiej floty handlowej. W dziejach Danii zaczął się nowy okres w historii – okupacja niemiecka. Zanim Niemcy rozpoczęli intensywną politykę okupacyjną Danii, musieli uporać się z oporem w Norwegii, następnie toczyć wojnę na zachodzie. Nie zmienia to jednak faktu, że polityka okupacyjna wobec Danii była jedną z łagodniejszych, a może nawet najłagodniejszą, ze wszystkich form kontroli nad podbitymi przez Niemców terenami. 14 czerwca 1940 roku Józef Goebbels wskazał wytyczne dla propagandy w stosunku do Danii. Propaganda ma być w Danii pełna taktu, powściągliwa, bez natrętności, eksponowanie narodowych odrębności Duńczyków i ich uprawnień, żadnego gadania o protektoracie i tym podobne. Jeśli wziąć pod uwagę inne terytoria okupowane, Niemcy traktowali Duńczyków bardzo łagodnie. Rząd i parlament złożony ze znienawidzonych przez nazistów socjaldemokratów nadal sprawował władzę. Król Christian X nie tylko pozostał w kraju, ale w dniu swoich urodzin organizował parady w Kopenhadze. Niemcy robili wszystko, by nie zrazić do siebie Duńczyków. Wynikało to z postrzegania tej ludności jako wartościowego szczepu germańskiego, który w przyszłości będzie jedną z części Rzeszy Wielkogermańskiej. Pozyskanie Danii było istotnym elementem polityki rasowej, tak Hitler jak i Himmlera. Problem w tym, że Duńczycy nie do końca terasową miłość odwzajemniali. W 1940 roku w Kopenhadze powołano nowy rząd. Odwołano dotychczasowego ministra spraw zagranicznych, który przeliczył się, gdyż sądził, że Niemcy nie zaatakują Danii. Na jego miejsce wszedł Erik Scavenius. To ważna postać w kontekście dzisiejszego materiału. To zdjęcie przedstawiające skład nowego rządu z 1940 roku. Premierem pozostał Thorvald Stauning, ale w skład nowego gabinetu nie wszedł nikt z jakże aktywnej w 1940 roku duńskiej narodowo-socjalistycznej partii robotniczej. Wszystko przez to, że miała ona niewielki procent poparcia. To nieco rozgoryczyło Niemców. Sprowokowany zbyt dużą swobodą Duńczyków, poczuł się wspomniany już Cecil von Rente-Fink, wówczas już pełnomocnik Rzeszy w Danii. W październiku 1940 roku wystąpił on do Berlina z propozycją, by władzę nad Danią oddać duńskim nazistom. Ale Hitler tę propozycję odrzucił. Rente-Fink nie był zachwycony tą odpowiedzią. Od początku iskrzyło pomiędzy nim a premierem Stauningiem. Kryzys w ich wzajemnych relacjach pojawił się w momencie, gdy jeden z ministrów duńskiego rządu, Christmas Müller, skrytykował bez ogródek niemieckich okupantów. Pełnomocnik Rzeszy groził nawet dymisją rządu oraz ustanowieniem władz czysto prohitlerowskich. Na groźbach się jednak skończyło. Wróćmy jeszcze na chwilę do duńskiej partii nazistowskiej. W wyborach z 1935 roku partia ta uzyskała 1% głosów. 4 lata później, jeszcze w wyborach przed wojną, duńscy naziści niemal podwoili swój wynik, osiągając prawie 2% głosów. Dało im to 3 miejsca w parlamencie. Lider partii, Fritz Clausen, popierał niemiecką inwazję 9 kwietnia oraz ochoczo współpracował z niemieckimi władzami. W grudniu 1940 roku miała miejsce słynna bitwa na łopaty w miasteczku Haderslev, gdzie miał mieć miejsce wiec DNA. SAP. Uzbrojeni w łopaty bojówkarze wdali się w awanturę z duńską policją. W wyniku całej akcji aresztowano ponad 250 nazistów. Duńska policja nie miała żadnych obiekcji, by zamykać w więzieniach ludzi jawnie sympatyzujących z III Rzeszą. Niemcy z kolei dostrzegali, że duńscy naziści nie mają żadnego poparcia w społeczeństwie, a lider DNSAP, Fritz Clausen, nie miał autorytetu. Duńscy historycy do dziś nie potrafią go jednoznacznie ocenić. Nie był typowym nazistą. Z jednej strony społecznik i przeciwnik niemieckich roszczeń terytorialnych wobec Danii, troskliwy ojciec niepełnosprawnej córki. Z drugiej nieudolny polityk, alkoholik o spaczonym światopoglądzie, któremu bliżej było do niemieckiego hitleryzmu niż do duńskiej demokracji. Clausen szczególnie bliskie relacje nawiązał ze zbrodniarzem wojennym, który w 1942 roku został wyznaczony na nowego pełnomocnika Rzeszy w Danii, Wernerem Bestem. Niemcy wykorzystywali Clausena, jak i jego partię do wywierania nacisku na rząd w Danii, aby realizował zadania zgodne z interesem i ideologią III Rzeszy. Hitler wstrzymywał się jednak z decyzją, aby utworzyć w Kopenhadze marionetkowy rząd z Clausenem na czele. Uznano to za ruch zbyt ryzykowny, który mógłby spowodować niepotrzebne zawirowania w tej dosyć spokojnej części okupowanej Europy. Niemcy odłożyli tę decyzję do 1943 roku. Wówczas do sprawy miano wrócić pod warunkiem, że DNSAP uzyska dobry wynik w kolejnych wyborach. Na początku stycznia 1941 roku Niemcy zażądali od władz Danii 12 kutrów torpedowych. Rząd po długich negocjacjach zdecydował się przekazać połowę z nich, ale bez uzbrojenia. W Berlinie odczytano to jednak za pozytywny objaw we wzajemnych relacjach. Gdy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, w Danii rozpoczęły się aresztowania komunistów. Rozdźwięk pomiędzy Niemcami a Duńczykami nastąpił w momencie, gdy zaczęto zastanawiać się, czy wesprzeć działania Niemiec na froncie wschodnim. Osobami, które sprzyjały tej myśli, był minister spraw zagranicznych Danii, Erik Scavenius, oraz minister robót publicznych, a zarazem gorliwy kolaborant Gunnar Larsen. Obaj uważali, że można byłoby wysłać duńskich żołnierzy jako wsparcie dla Finlandii, sprzyjając tym samym operacji Barbarossa. Sęk w tym, że pomysł torpedował minister spraw wewnętrznych, Knud Christensen. Wreszcie w wyniku ostrych sporów oraz groźby upadku rządu, zaniechano organizowania jednostki wojskowej z inicjatywy władz. I to wtedy na scenie ponownie pojawiają się duńscy naziści. W porozumieniu z Niemcami, na łamach swojego czasopisma Ojczyzna, ogłosili werbunek do Free Corps Denmark, Ochotniczego Korpusu Dania. To fragment pieśni bojowej Powstałego Legionu. Muzyka i tekst były inspirowane pieśnią niemieckiego Legionu Kondor z czasów wojny domowej w Hiszpanii. Sprawę mocno zaangażował się lider DNSAP, Fritz Clausen. Ugrupowanie szerzyło pogłoski, jakoby ochotnicy mieli zostać nową elitą rządzącą Danią po wygranej przez Niemców wojnie. Korpus był jednostką podległą SS. Erik Scavenius wydał zgodę dla oficerów armii duńskiej, aby mogli wstępować do korpusu. Niewątpliwie sukcesem propagandowym dla Niemców był duński dowódca tej jednostki, i to nie będący związany z DNSAP. To Christian Krissing, konserwatywny wojskowy, który nienawidził komunizmu. Szybko popadł on jednak w konflikt z niemieckimi instruktorami i po roku stracił stanowisko. Jednym z późniejszych dowódców będzie wspomniany w pieśni, którą słyszeliście, zdeklarowany duński nazista Christian von Schalburg. Ponieważ zginie on w 1942 roku na froncie wschodnim, stał się on dla duńskich SS-manów najważniejszym symbolem. Oprócz Korpusu Ochotniczego, Niemcy umożliwili Duńczykom wstępowanie do innych jednostek Waffen-SS, takich jak pułk SS Nordland. Łącznie przez cały okres wojny przez Waffen-SS przewinęło się około 6 tysięcy Duńczyków. Mniej więcej drugie tyle ochotników z Danii zostało odrzuconych, gdyż nie spełniało wymagań rasowych oraz nie wykazali się dostateczną sprawnością fizyczną. W maju 1941 roku islandzki parlament uznał, że będąca pod okupacją Dania nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków wobec wyspy i z tego powodu unieważniono unię personalną. Duńczycy nie protestowali. Jeszcze w tym samym roku Amerykanie zajęli Grenlandię. Duńskie społeczeństwo było do Niemców nastawione negatywnie. Dla wielu III Rzesza była takim samym złem jak Sowieci. Duńscy ochotnicy Waffen-SS, którzy w 1942 roku pojawili się na urlopach w domu, często wdawali się w bójki, gdyż przeciętni Duńczycy znieważali ich za służbę dla Niemiec. Władze jednak uznawały, że muszą wykazywać się pragmatyzmem i współpracą, aby naród przetrwał. Pierwsze lata wojny to dominacja Niemiec w Europie i, jak pisał duński historyk Erik Kiersgaard, Dania znalazła się w klatce tygrysa, sam na sam z drapieżnikiem. Szczyt duńskiego oportunizmu nastąpił w listopadzie 1941 roku, gdy Dania podpisała akces do paktu antykominternowskiego, stając się tym samym sojusznikiem III Rzeszy. Rok później wprowadził kontrowersyjną ustawę, która miała surowo karać za antyniemieckie rozruchy. Tylko nieliczni Duńczycy decydowali się na opór wobec okupantów i najczęściej wiązało się to z ucieczką z kraju. Taką postawę wykazywał wspomniany już wcześniej minister Christmas Miller, który znów pozwolił sobie na krytykę kolaborantów. W końcu wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie założył organizację Wolni Duńczycy, a jego audycje w BBC narobiły w Danii sporego zamieszania oraz spotęgowały nieufność ze strony Niemców. Z kolei największym orędownikiem kolaboracji poza duńskimi nazistami był minister spraw zagranicznych Erik Scavenius, który wywierał presję, aby jak najwięcej kolaborantów trafiało do rządu. W 1942 roku, w wieku niespełna 70 lat, zmarł premier Thorvald Stauning. Jego miejsce zajął Wilhelm Buhl, socjaldemokrata, dotychczasowy minister finansów, sceptycznie podchodzący do współpracy z Niemcami. W przeszłości bowiem krytykował akces Danii do paktu antykominternowskiego. I to prawdopodobnie z tego powodu stracił stanowisko jeszcze w tym samym roku. Jego miejsce zajął nie kto inny jak Erik Scavenius, największy zwolennik kolaboracji w Danii, zajął teraz najważniejsze stanowisko w kraju. W październiku 1942 roku miało miejsce wydarzenie, które dobrze odzwierciedla stosunek znacznej części ludności Danii do okupanta. Otóż Adolf Hitler z okazji urodzin króla Chrystiana X wysłał do niego telegram gratulacyjny, naszpikowany kurtuazją oraz uprzejmościami. W odpowiedzi król wysłał do Hitlera krótką i chłodną, niezgodną z zasadami dyplomacji odpowiedź w stylu: wyrażam najlepsze podziękowanie. Król Chrystian. Hitler i jego świta byli oburzeni. Niemcy wysłali do duńskich władz notę, pisząc, że, cytuję, duński król odpowiedział na telegram Adolfa Hitlera tak, jakby to był transport towarów, wobec czego Niemcy podejmą kroki, aby taka sytuacja się nie powtórzyła. Okres ten nazywany jest kryzysem telegramowym. Duńczycy obawiali się najgorszego, między innymi ustanowienia przez Niemców nowego monarchy. Skończyło się jednak na odwołaniu niemieckiego pełnomocnika w Danii, Cecila von Rentefinka. Na jego miejsce wysłano Wernera Besta, członka SS i zaufanego współpracownika Himmlera, zbrodniarza wojennego z okupowanych ziem polskich. W 1943 roku miało miejsce w Danii wydarzenie, które dałoby Niemcom odpowiedź, czy istnieje szansa na utworzenie w tym kraju marionetkowego rządu z nazistowską partią na czele. Aby tak się stało, duńscy naziści musieliby osiągnąć dobry wynik w wyborach, które rozpisano na 23 marca. Nic takiego się jednak nie stało. DNSAP otrzymała wprawdzie rekordowe poparcie w postaci 7% głosów, ale było to za mało, aby mówić o istotnym poparciu dla tego ugrupowania. Władzę więc wciąż sprawowali socjaldemokraci oraz ich koalicjanci, którzy nadal deklarowali uległą politykę wobec okupanta. I to Niemcom wystarczało, tym bardziej, że sytuacja na froncie wschodnim z miesiąca na miesiąc stawała się coraz trudniejsza. Ruch oporu w Danii był niewielki. Dopiero w 1943 roku wraz z pojawieniem się w Danii brytyjskich cichociemnych, duńskie służby wywiadowcze zintensyfikowały swoje kontakty z brytyjską tajną agencją rządową. Rok 1943 to przełomowy czas w całej II wojnie światowej. Niemcy ponosili klęskę za klęską, Duńczycy wykorzystali więc okazję i przez kraj przelała się fala akcji sabotażowych, strajków, kluczowych dla Niemców w fabrykach oraz antyhitlerowskie zamieszki i rozruchy. Najbardziej intensywne wystąpienia miały miejsce na Półwyspie Jutlandzkim. Niemcy zaostrzyli tam terror, wprowadzili cenzurę, karę śmierci za akcję sabotażu, godzinę policyjną oraz masę obostrzeń. Osławioną jednostką, która miała wykonywać czarną robotę w Danii, był podległy SS Korpus Schalburga. Formację tę wspierała policja pomocnicza HIPO oraz jej paramilitarna przybudówka, Grupa Lorenza, a także jawnie terrorystyczna Grupa Pitera. Ta ostatnia dokonała w Danii prawie 100 morderstw politycznych, wysadzała pociągi i przeprowadzała akcje kontrsabotażu, dewastowano sklepy, zabijano nieprzychylnych Niemcom dziennikarzy. Grupy Pitera duńskie społeczeństwo bało się najbardziej. Jednym z najbardziej aktywnych i zarazem przerażających członków tej bandy był duński nazista i weteran walk na froncie wschodnim, Henning Emil Brindum, który potrafił zabijać nie tylko aktywistów ruchu oporu, ale też zupełnie przypadkowych ludzi. Eskalacja duńskiego oporu przeciwko Niemcom nastąpiła pod koniec sierpnia 1943 roku. Pełnomocnik Werner Best wystosował ultimatum do rządu duńskiego, aby ten natychmiast wprowadził stan wyjątkowy oraz ustanowił karę śmierci. 29 sierpnia rząd i król odmówili, w efekcie stan wyjątkowy Niemcy wprowadzili sami. Internowano kilka tysięcy żołnierzy, działalność rządu i parlamentu została zawieszona. Premier Erik Scavenius stracił realny wpływ na to, co się w Danii działo. Kontrolę przejęło niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych. W Danii zapanował reżim policyjny. Najważniejszą osobą był Werner Best, ale Duńczycy ze swojej postawy byli dumni. Badacz dziejów Skandynawii i zarazem polski historyk wojskowości Tadeusz Konecki pisał: dla duńskich patriotów 29 sierpnia 1943 roku stał się dniem dumy narodowej i zmazania hańby 9 kwietnia 1940 roku. Od tego dnia datuje się przejście Danii na stronę koalicji antyhitlerowskiej, choć formalnie stanu wojny i zerwania z neutralnością nie obwieścili ani Niemcy, ani Duńczycy. Nie minął miesiąc, a w Danii powstał centralny ośrodek ruchu oporu, tak zwana Rada Wolności, która miała zjednoczyć wszystkich antyhitlerowskich konspiratorów, niezależnie od poglądów. Ciekawe jest też podejście Duńczyków do sprawy żydowskiej oraz Holokaustu. W tym przypadku Dania znacząco odbiega od tego, co działo się w innych kolaborujących regionach, jak choćby w Słowacji czy Francji Vichy. Tysiące Żydów uciekło z Danii do neutralnej Szwecji, co uchroniło ich przed wywózką do obozów koncentracyjnych. Historycy nie mają jednak pewności, dlaczego Niemcy duńskim Żydom na to pozwolili. Do dziś trwają spory na temat postaci Wernera Besta. To on miał zasugerować Hitlerowi i Ribbentropowi, aby nieformalnie zezwolić duńskim Żydom na ucieczkę do Szwecji. Przywódcy III Rzeszy zaaprobowali tę decyzję. Także Heinrich Himmler, który w czerwcu 1943 roku potwierdzał, że, cytuję, dalsze działania w zakresie polityki wobec Żydów w Danii mają być wstrzymane, aż nadejdzie do nich nowy rozkaz w tej sprawie. Skąd taki wyjątek w postępowaniu z ludnością żydowską w Danii? Być może po to, aby zamanifestować przed Duńczykami, że szanuje się ich niezależność oraz że w Skandynawii Niemcy nie będą prowadzić polityki eksterminacyjnej. Obawiano się, że wywózki Żydów mogą rozpętać kolejny kryzys na linii Dania-Niemcy. Z drugiej strony, co dla historyków jest bardziej prawdopodobne, Best oraz Hitler bardzo dobrze wiedzieli, że nie ma logistycznych i organizacyjnych przesłanek, aby przeprowadzić akcję wywózek duńskich Żydów do niemieckich obozów zagłady. Niemcy nie dysponowali odpowiednimi siłami policyjnymi w Danii. O wiele łatwiej i taniej było rozpuścić plotkę, że Niemcy przygotowują aresztowania, aby Żydzi na własną rękę rozpoczęli ucieczkę z Danii. I tak też się stało. Wszelkie próby tłumaczenia przez niektórych publicystów, że Werner Best celowo chciał ratować duńskich Żydów i dlatego uprzedzał duńskich polityków o nadchodzących aresztowaniach, nie mają podstaw. Best był bezlitosnym zbrodniarzem, mającym na sumieniu tysiące istnień. Po tym, gdy duńscy Żydzi uciekli z Danii ze strachu przed aresztowaniem i wywózkami, Best raportował do Berlina, że Dania została, cytuję, odrzydzona dosyć tanimi i prostymi metodami. Nie można jednak pominąć, że w ucieczkach pomagali Żydom liczni Duńczycy, których lata później doceni państwo Izrael. Zasługi w tym zakresie przypisuje się też niemieckiemu dyplomacie w Danii. Osobą tą był Georg Duckwitz. Duńczycy często szczycą się tym epizodem z okresu okupacji. Ale nie brakuje też duńskich historyków, którzy twierdzą, że pomoc dla Żydów nie zawsze była bezinteresowna. Wytykają oni rybakom, którzy transportowali Żydów do Szwecji, że pobierali za to sowite opłaty. Dzięki ucieczkom oficjalnie życie ocaliło 7 tysięcy Żydów, a Niemcy zdążyli aresztować niecałe 500. Trafili oni później do obozów zagłady na terenie okupowanych Czech i Moraw. W 1944 roku nastawienie władz oraz społeczeństwa duńskiego do Niemiec charakteryzowało się coraz bardziej otwartą wrogością. To zdjęcie z Kopenhagi podczas antyniemieckiej demonstracji. Na zmiany w Danii przychylnie patrzyli alianci, którzy znajdującą się w Londynie Radę Duńską traktowali niczym najważniejszy organ rządowy tego kraju. Mnożyły się akty sabotażu i dywersji, głównie na kolei, co miało niszczyć zaplecze logistyczne Wehrmachtu. W samym 1945 roku liczbę takich akcji oszacowano na ponad 1000. Podziemna armia duńska rozrosła się do 45 tysięcy. Niemcy próbowali uzupełniać garnizony, ale klęska w wojnie była nieunikniona. 4 maja radio BBC poinformowało o zbliżającej się kapitulacji Niemiec. Dzień później w Danii zapanowała radość. Ludzie gromadzili się na ulicach, składali sobie gratulacje, cieszyli się z zakończonej wojny. Ale wraz z tą radością pojawiły się też zamieszki. Lud pałał zemstę do Niemców za 5 lat okupacji. W efekcie w pierwszym dniu wyzwolenia polało się bardzo dużo krwi. Duński historyk i specjalista z zakresu dziejów okupowanej Danii, Klaus Bundegard Christensen, tak opisywał sytuację z 5 maja. W dniu wyzwolenia zginęło kilkaset osób. Tak więc pośród całej tej radości był to również burzliwy i bardzo krwawy dzień. Byli Duńczycy i Niemcy, którzy kontynuowali walkę. Na przykład na Istedgade w Kopenhadze było wiele strzelanin i bitew ze znienawidzoną niemiecką policją Hipo. Wiele osób, które brały udział w walkach z nazistami, nie miało doświadczenia w posługiwaniu się bronią, wielu z nich zginęło w strzelaninach. W ten sposób ten dzień stał się bardzo krwawy. Inny historyk, profesor Klaus Brilt, którego jednocześnie ojciec był członkiem DNSAP, uważał, że akcje wymierzone w kolaborantów często wymykały się spod kontroli. Ludzie byli wzywani i aresztowani, często w brutalnych warunkach. Kilku po prostu zabito. Niektóre aresztowania miały miejsce na podstawie luźnych plotek lub były częścią osobistych sporów. W ciągu najbliższych tygodni i miesięcy zatrzymano pod zarzutem aktywnej kolaboracji 40 tysięcy osób. Ponad połowę z nich zwolniono bez żadnych konsekwencji. Wykonano nieco ponad 70 wyroków śmierci, głównie na bandytach z Hipo, grupy Lorenza czy grupy Pitera. Zapadło ponad 13 tysięcy względnie łagodnych wyroków, najczęściej kilkuletniego więzienia. Obecnie w Danii raz na jakiś czas przetacza się dyskusja na temat postawy z czasów wojny. Niektórzy historycy i znawcy tematyki okupacji, tacy jak na przykład Bo Lindegard, uważają, że kolaboracja to za ostre słowo w stosunku do społeczeństwa duńskiego, które wcale nie oczekiwało niemieckiego zwycięstwa. Na swoją obronę Duńczycy podają też ostre traktowanie przez duński rząd tamtejszej partii nazistowskiej oraz brak poważnych ekscesów antysemickich. Z drugiej strony od kilku lat pojawia się coraz więcej opracowań naukowych dotyczących poszczególnych kolaborantów i tematyka ta w Danii nie jest jakimś tematem tabu. Choć dzieje Danii po 1945 roku to zupełnie inny rozdział historii, to nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy na koniec nie przedstawili wam dalszych losów najważniejszych postaci tego odcinka. Zacznijmy od króla Chrystiana X, władcy, który nie opuścił Kopenhagi po niemieckiej inwazji i który zapoczątkował tzw. kryzys telegramowy z 1942 roku. Dla wielu Duńczyków był on żywym symbolem narodowym, co podczas trwania okupacji miało ogromne znaczenie. W roku 1945 wziął udział w uroczystej sesji powojennego parlamentu Danii. Było to jedno z jego ostatnich wystąpień publicznych. Król miał już swoje lata i zmagał się z chorobami. Zmarł w kwietniu 1947 roku w wieku 76 lat. Peter Munk w chwili wybuchu wojny był szefem duńskiej dyplomacji. Po utracie stanowiska w 1940 roku był już tylko posłem do parlamentu. Gdy przestał być ministrem, miał 70 lat i jego aktywność polityczna dobiegła końca. Zmarł w styczniu 1948 roku. Cecil von Rentefink, pierwszy pełnomocnik Rzeszy w Danii, w wyniku stale narastających napięć pomiędzy nim a duńskimi władzami i społeczeństwem, opuścił Danię po kryzysie telegramowym i został przeniesiony do Francji Vichy. U schyłku wojny internowali go Amerykanie, później wrócił do Danii w charakterze świadka podczas jednego z powojennych procesów. Nie udowodniono mu żadnych zbrodni wojennych, a w ramach denazyfikacji przydzielono go do tzw. piątej grupy uniewinnionych. Zmarł w Monachium w 1964 roku. Wilhelm Bull, premier Danii po śmierci Thorvalda Stauninga i którego Niemcy szybko odwołali ze względu na zbyt antyhitlerowską postawę. Po utracie stanowiska zaangażował się w organizowanie pomocy dla uciekających Żydów. W 1945 roku, gdy wojna się skończyła, to on ponownie stanął na czele nowego duńskiego rządu, zostając premierem po raz drugi. Funkcję tę sprawował jednak tylko przez kilka miesięcy. Po nim do głosu zaczęła dochodzić nowa generacja duńskich polityków, ale Wilhelm Bull nie dawał za wygraną i nadal udawało mu się sprawować kilka istotnych funkcji. Zmarł w Kopenhadze w 1954 roku. Fritz Clausen, lider duńskiej partii nazistowskiej DNSAP. Po nieudanych wyborach z 1943 roku, gdy stało się oczywiste, że jego ugrupowanie nigdy nie przejmie władzy w Danii, stracił na znaczeniu. Rok później kierownictwo partii wyrzuciło go z ugrupowania ze względu na nadużywanie alkoholu oraz oskarżenie o gwałt. Clausen był łatwym celem dla przeciwników politycznych. Jego osoba służyła do najbardziej karykaturalnych zniewag pod adresem duńskich nazistów. Partia, której przewodził, została rozwiązana 8 maja 1945 roku. Pozostałości archiwalne po tym ugrupowaniu możecie zobaczyć m.in. w Gdańskim Muzeum II Wojny Światowej. Po wojnie Clausen został aresztowany, ale procesu za kolaborację się nie doczekał. Zmarł w kopenhaskim więzieniu w grudniu 1947 roku. Henning Emil Brindum, gorliwy duński nazista, SS-man i autor najbardziej krwawych morderstw i terroru z późnego okresu okupacji. 5 maja 1945 roku, jak wielu mu podobnych, został zatrzymany przez członków duńskiego ruchu oporu. W trakcie procesu oskarżono go o dziesiątki morderstw i aktów terroru, następnie skazano na śmierć przez rozstrzelanie wraz z niewielką grupą innych kolaborantów. Wyrok wykonano 9 maja 1947 roku. Christian Krissing, pierwszy dowódca Freikorps Denmark, który przez spory z Niemcami został odwołany ze stanowiska. Heinrich Himmler zaproponował mu przejście jako oficer artylerii do dywizji pancernej SS Totenkopf. Krissing brał udział w walkach na froncie wschodnim. Niemcy docenili jego wkład, kilkakrotnie go awansując. Po wojnie został aresztowany i skazany na 4 lata pozbawienia wolności za przynależność do Waffen-SS, ale został zwolniony po niespełna roku. Zmarł w lipcu 1976 roku. Christmas Müller, polityk, który pozwolił sobie na otwartą krytykę Niemiec, przez co wyemigrował do Wielkiej Brytanii. W duńskojęzycznych audycjach dla BBC zachęcał swoich rodaków do sabotażu przeciwko Niemcom, apelował też o pomoc dla Żydów mieszkających w Danii. Po wojnie wrócił do rządu Wilhelma Bulla jako szef dyplomacji. W wyborach z 1947 roku nie odniósł sukcesu i z polityki się wycofał. Zmarł rok później w wieku 54 lat. Werner Best, niemiecki zbrodniarz wojenny i drugi pełnomocnik Rzeszy w Danii. W wyniku nasilających się akcji sabotażu w Danii zszedł na drugi plan, a ostrzejszą politykę wobec Duńczyków rozpoczął wyznaczony przez Hitlera Haneken. Best w trakcie powojennego procesu bronił się, tłumacząc, że pomógł zorganizować Żydom ucieczkę z Danii. Duński sąd skazał go na karę śmierci, ale wyrok złagodzono do 12 lat więzienia. W wyniku amnestii opuścił więzienie już w 1951 roku. Nieniepokojony żył w Niemczech do roku 1972, gdy ponownie wysunięto wobec niego oskarżenia, ale nie zdecydowano się skazać go kolejny raz, tłumacząc to stanem zdrowia byłego SS-mana. Ten stan zdrowia nie przeszkadzał jednak Bestowi angażować się we wspieranie organizacji typu Cicha Pomoc, pomagającym byłym nazistom. Werner Best zmarł w jednej z miejscowości w zachodniej części RFN w 1989 roku. No i wreszcie ostatnia postać, najważniejszy duński polityk czasu okupacji i najbardziej niejednoznaczna postać, która współcześnie rozbudza spory i dyskusje wśród duńskich historyków. Erik Scavenius, najpierw minister spraw zagranicznych, a następnie premier okupowanej Danii. Z jednej strony kolaborant, z drugiej realista, broniący resztek suwerenności Danii. Wraz z końcem wojny polityczna kariera Scaveniusa dobiegła końca. Opinia publiczna wyrażała się o nim niepochlebnie, zarzucano mu zbyt dużą uległość w stosunku do Niemiec oraz przyjaźń z hitlerowskimi dygnitarzami pokroju Wernera Besta. Scavenius odpierał te zarzuty, argumentując, że bronił w ten sposób interesu narodowego i niczego nie żałuje. Formalnie premierem był do maja 1945 roku, gdyż król Chrystian X nie przyjął jego rezygnacji. W parlamencie wprawdzie powołano do życia komisję mającą zweryfikować jego postawę z czasu okupacji, ale nie zdecydowano się na żadne oskarżenie w tej sprawie. Scavenius pozostał do końca życia w izolacji politycznej. Po latach jego osoba znów wzbudziła konsternację. Zakłopotanie historyków spowodowała decyzja na dania mu przez władze państwa Izrael tak zwanego medalu walecznych za wkład w, cytuję, solidarność narodu duńskiego w obliczu zagłady Żydów. Scavenius ostatecznie medalu nie odebrał, był już schorowanym człowiekiem i nie był w stanie udać się w długą podróż, by odznaczenie przyjąć. Sprawa ta do dziś budzi konsternację. Erik Scavenius zmarł w listopadzie 1962 roku. Negatywnie o jego roli wypowiadał się kilka lat temu były premier Danii, a następnie sekretarz generalny NATO, Anders Rasmussen. W obronę kolaboranta brali niektórzy historycy, jak na przykład Bo Lidegaard. Do dziś Erik Scavenius pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii Danii. W tym materiale to już wszystko. Podziękowania dla wszystkich naszych patronów oraz wszystkich subskrybentów. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.